Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wywołana przez agresję na Ukrainę reorientacja geograficzna eksportu z tego kraju oraz z Rosji, Białorusi, a także przenoszenie zakładów produkcyjnych z Rosji może skutkować szybkim wzrostem eksportu i inwestycji zagranicznych w Polsce. W najbliższych kwartałach oceniają ekonomiści Crédit Agricole. W przypadku 47 grup produktowych odpowiadających aż za 32% importu produktów z Rosji, Białorusi i Ukrainy do Unii Europejskiej, Polska posiada przewagi konkurencyjne. W tej całej sytuacji, z jednej strony wojna, z drugiej gospodarcze skutki pandemii w Polsce, wysoka inflacja, czy panu zdaniem my mamy szansę na to, aby część biznesów właśnie trafiła do nas, aby no w tej całej smutnej sytuacji, biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie, ale gospodarczo jakoś możemy się nie tylko że obronić, ale jeszcze na tym zyskać.
Nie tylko mamy szansę,
Marek Lewandowski.
Ale ta sytuacja ma miejsce. Już mówiliśmy wielokrotnie w tym programie, że pandemia spowodowała bardzo istotne przesunięcia w tym łańcuchu produkcji i dostaw i że Polska na tym korzysta, i to jest faktem. Faktem jest również, że są bardzo zaawansowane rozmowy dotyczące przenoszenia firm ukraińskich na teren Polski. Nawet mówi się o sektorze zbrojeniowym. Poza tym Polska jest bardzo poważnym eksporterem w wielu dziedzinach. Na przykład jest poważnym eksporterem, producentem i eksporterem żywności. Nie tylko jesteśmy, jeśli chodzi o produkcję żywności, samowystarczalni, ale również też bardzo poważne kwoty eksportujemy. I tutaj też jest problem, bo być może przy tej sytuacji, która w tej chwili powstaje, nawet będzie chyba trzeba wprowadzać jakieś ograniczenia dla eksportu, żeby ta żywność, która w tej chwili jest bardzo droga i są obszary na świecie, które bardzo tej żywności będą potrzebowały, że może istnieć pokusa w imię bardzo wysokiego zarobku, żeby więcej wyeksportować niż się powinno. A więc sprawa się dzieje, to przewartościowanie jest faktem. Polska ma naturalne przewagi, bo spójrzmy nawet na ukraińską gospodarkę, która potencjałem jest większa od naszej, ale nie jest mocniejszą gospodarką. To jest gospodarka w dużej mierze oligarchiczna. Jej struktura jest dużo gorsza od struktury polskiej gospodarki i pomimo tak ogromnych zasobów naturalnych, tak ogromnych obszarów, gdzie się uprawia żywność, mimo wszystko polska gospodarka wygląda dużo lepiej od Ukrainy. A więc tak, to jest ogromna szansa, mamy mnóstwo przewag. I w naturalny sposób jesteśmy we właściwym miejscu, przede wszystkim we właściwym miejscu dla Ukrainy.
Mm-hmm. Pan Krzysztof Szóstka.
Tak, ta relokacja globalnego biznesu ma miejsce, ponieważ no, wywołanie tego konfliktu zbrojnego przez Rosję, tej agresji, spowodowało to, że zaczęliśmy biznes postrzegać inaczej i te firmy się wycofują, ale przenos do innych krajów, tak jak Polska, przykładowo Rumunia, czyli myślę, że ta część Europy zyska na tym, licząc na to, że Ukraina się szybko też odbuduje. No i ten region Europy się wzmocni dzięki temu, co się obecnie dzieje. Także tutaj, tak jak pan Marek wspomniał, jest tych szereg czynników. Polska jest krajem już nowoczesnym, mamy silne kadry menedżerskie, mamy dobrych pracowników, wykwalifikowanych pracowników, także myślę, że te firmy, te globalne przedsiębiorstwa nie mają obaw, żeby ulokować ten swój biznes właśnie w Polsce.
Mm-hmm. Ale też trochę lepiej czujemy ten obszar. My też trochę jesteśmy bliżsi kulturowo Ukrainie niż na przykład Niemcy czy Francja. I naszym przedsiębiorcom, naszemu biznesowi jest dużo łatwiej się poruszać. Właśnie to, co mnie martwi najbardziej, to czy my właściwie wykorzystamy tę szansę, a nie to, czy taka szansa w ogóle się pojawi. Ona jest, ona się dzieje i te rzeczy są pod względem takiego przewartościowania tych zmian, które obserwujemy, nawet tak poznawczo fascynujące.
No to z jednej strony mamy Ukrainę, gdzie toczy się wojna, a z drugiej strony mamy Białoruś i Rosję, które są poobkładane sankcjami i gdzie albo firmy pozawieszały działalność, albo się wręcz stamtąd wycofują. Pytanie, czy będą chciały przyjść też do nas stamtąd?
Jeżeli myślimy o Białorusi, no jest to kraj, który jest naciskany przez Rosję. No ciężko tutaj powiedzieć, jak się zachowa Białoruś przykładowo po zakończeniu tego konfliktu. No gospodarczo cierpią obecnie na pewno. Także no mówię, Polska jest tutaj jak bardzo blisko tego wszystkiego. Jesteśmy sąsiadem tych krajów i tak jak mówię, no jest wielka szansa, żeby to pozytywnie rozegrać na korzyść naszego kraju i naszej gospodarki, ale trzeba do tego bardzo mądrych rozwiązań.
Białoruś jest naszym wielkim grzechem zaniedbania, bo straciliśmy dobre 20 lat, gdy Rosja była relatywnie słaba, gdzie mogliśmy gospodarczo wciągnąć w Białoruś w naszą strefę. Nigdy tego nie zrobiliśmy. Dzisiaj w pewnym sensie ponosimy tego konsekwencje. I dopóki Białoruś sama się nie wyzwoli i spod Łukaszenki, i spod Rosji, no to tutaj ciężko widzieć jakąś perspektywę, która wiązałaby białoruską gospodarkę z naszą. A szkoda, bo to jest też gigantyczny potencjał. To też jest surowcowo i jeśli chodzi o takie strategiczne zasoby, bardzo mocny kraj o bardzo dużym potencjale. Ale póki co, mówię, no straciliśmy Białoruś, oby nie bezpowrotnie.
Ekonomiści z Credit Agricole napisali, że uważają, że z uwagi na dogodne położenie geograficzne Polski, wysoki poziom kapitału ludzkiego, relatywnie niskie koszty pracy, część inwestycji zlokalizowanych do tej pory w Rosji, zagranicznych inwestycji mogłaby zostać przeniesiona do Polski. Więc tutaj o tych różnych atutach panowie też dużo powiedzieli, ale z drugiej strony jeśli na ile nas może w tym wszystkim ograniczać brak rąk do pracy?
No te ręce do pracy one są, bo to nie jest tak, że przenoszenie zakładów z Ukrainy czy wchodzenie w bliższe relacje gospodarcze z biznesem ukraińskim będzie się wyłącznie opierało na tym, że tutaj przyjdą same, zresztą oni sami by się na to nie zgodzili. Poza tym to nie jest tak, że Ukraina chce przenosić swoje firmy do Polski, bo tu lepiej. Ona musi je przenosić, bo one są tam niszczone, bombardowane. Zresztą widać wyraźnie, że agresja rosyjska skierowała się przede wszystkim na niszczenie infrastruktury gospodarczej. Oni chcą zrobić z Ukrainy pustynię gospodarczą, że jeśli nie pokonają jej militarnie, nie zdobędą tego kraju, to chcą go chociaż zniszczyć na tyle, żeby w ich optyce nie stanowiła Ukraina zagrożenia. To jest dziwne, bo nigdy Ukraina nie stanowiła zagrożenia dla Rosji. I dlatego one się tu przenoszą i nie będą się przenosić tylko i wyłącznie z maszynami i swoimi produktami, ale też będą właśnie przenosiły się z ludźmi, którzy w tych fabrykach muszą pracować. I to jest też ogromna szansa, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie. Nasz rynek pracy z powodów demograficznych potrzebuje ogromnej ilości pracowników i ta perspektywa wspólnego obszaru gospodarczego polsko-ukraińskiego, a może nawet szerzej idąc w kierunku Trójmorza, czyli wciągając w tę orbitę i Rumunię, i Bułgarię, no to jest gigantyczna szansa na wielki skok rozwojowy, gdzie Polska mogłaby być centrum tego obszaru bardzo konkurencyjnego dla zdychającej starej Unii. Mówię zdychającej w sensie gospodarczym, innowacyjnym, to się robi pomału za ścianek. Więc no ja patrzę na to z optymizmem i tutaj akurat o brak rąk do pracy się nie martwię.
Mm-hmm. Okiem przedsiębiorcy?
Dodając ostatnie takie zdanie, to migracja pracownicza jest, będzie. Ludzie będą zawsze dążyli do tego, żeby troszkę lepiej zarabiać, żyć może w lepszych warunkach. Także tutaj, jeżeli biznes się będzie przenosił, za tym biznesem pójdą też pracownicy. Także myślę, że o to się nie powinniśmy martwić, aczkolwiek powinniśmy być otwarci na tych pracowników z innych krajów. Mm-hmm. I stwarzać im warunki do tego, żeby mogli rozpocząć pracę w Polsce.
No to teraz inflacja, chociaż nie w Polsce, bo o niej już sporo rozmawialiśmy, tylko w Czechach. Wczoraj bardzo duże zaskoczenie, bo okazało się, że inflacja według mediów przechodzi w Czechach już w galop. Właściwie podrożało tam wszystko. Inflacja wynosi prawie 13%, a ja przypomnę, że Czesi zaczęli zacieśnianie polityki wcześniej od nas, bo w czerwcu ubiegłego roku, a i tak tej inflacji nie udało się zahamować. Czy ten przykład, co się w Czechach dzieje, czy my możemy jakieś wnioski z tego wyciągnąć i podjąć jakieś działania, żeby inflację starać się zdusić szybciej u nas? Czy to w ogóle jest możliwe?
Wnioski nasuwają się same i mówiliśmy też już wielokrotnie w Ludziach i Pieniądzach, że ta inflacja narzucona nam tak naprawdę, nie tyle zawiniona, co zostaliśmy nią obdarzeni bez możliwości obrony się i kwestią COVID-u, i kwestią teraz wojny. I jesteśmy zbyt małymi gospodarkami, a Czesi są jeszcze słabszą gospodarką od naszej, żebyśmy naszymi działaniami byli w stanie te globalne trendy odwracać. I tutaj niestety, ale będziemy cierpieć tak długo jak w globalnym kontekście, bo przecież i Ameryka ma wielką inflację, też nienotowaną. A skoro takie gospodarki mają, no to my jesteśmy tutaj inaczej. Inflacja u nas jest pochodną tej całej sytuacji. Nie jesteśmy w stanie niczego zrobić poza próbami ograniczania. Nawet tak jak tutaj niedawno słuchałem byłego ministra Ardanowskiego, bardzo mądrego człowieka, który mówił, żeby jeśli kto ma możliwość, by produkować własną żywność, by odkopać ogródki, posadzić ile się da, bo to wszystko będzie, to wszystko jeszcze jest przed nami. Ceny żywności, mimo że jesteśmy jako Polska samowystarczalni, wystrzelą w kosmos tak, że nawet nie jesteśmy w stanie się tego spodziewać, więc powinniśmy robić wszystko, żeby ograniczać. Tym bardziej, że pamiętajmy, pani redaktor, każdy ma swoją inflację. Każdy ma swoją strukturę wydatków. To nie jest tak, że ta sama inflacja jest dla wszystkich. Ktoś, kto jeździ codziennie samochodem, dojeżdża dużo kilometrów, dla niego będzie inna inflacja niż dla tego, który uprawia ziemię albo pracuje na miejscu gdzieś i dojeżdża, nie wiem, rowerem do pracy. Więc każdy tę inflację też prywatnie, osobiście może sobie ograniczać. I to jest jedyne chyba, co możemy skutecznie robić w tej chwili.
Pan Krzysztof Szóstka.
Także tutaj, jeżeli chodzi o tą inflację, tak, nie jesteśmy odosobnieni w tym całym procesie. On postępuje, on przez te właśnie lata, które były COVID, te gospodarki były wstrzymywane, te wydatki, to wszystko. COVID miał się już wygasić, pojawiła się wojna. Naturalnym tego procesem było to, że wzrosły ceny, tak? Uzależnienie od rosyjskiego gazu, ropy, węgla, nie tylko Polski, powoduje to, że mamy wyższe ceny i to napędza inflację. No to tutaj jakby mamy, to jest wszystko wprost proporcjonalne do tego, co się dzieje, tak? Co się wydarzyło lub się teraz obecnie dzieje. Także tutaj jakby, no licząc na to, że ta wojna szybko się skończy i wrócimy do budowania tego dobrego kapitału, a nie ponoszenia teraz ogromnych kosztów tego wszystkiego.
Przypomniał mi się właśnie gorzki żart. To była rozmowa kredytobiorcy z doradcą finansowym, gdzie kredytobiorca zastanawia się, czy stopy procentowe nie wzrosną do 5% na przykład, kiedy ten kredytobiorca ubiegał się o kredyt, kiedy były najniższe stopy procentowe, a właśnie ten doradca finansowy mu odpowiada: no wie pan, no żeby doszły do 5% stopy procentowe, to musiałaby wybuchnąć wojna i zaraza. No i wykrakał. Teraz jeszcze zostajemy przy pieniądzach. W związku właśnie z inflacją wraca dyskusja w sprawie wejścia do strefy euro. Turbulencja, które wywołała w naszej gospodarce wojna z Ukrainą, uwypukliły pewne koszty pozostawania przy własnej walucie. W strefie euro prawdopodobnie bylibyśmy bardziej bezpieczni. To wczoraj pisała Rzeczpospolita, przytaczając wyniki panelu eksperckiego, w którym wzięło udział 37 naukowców. i 65% z nich zgodziło się z tezą, że wydarzenia w Ukrainie stanowią argument na rzecz możliwie szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro. Z tym, że strefa euro, to tutaj też chcę przypomnieć, jest przed decyzją o podwyższaniu stóp procentowych, pewnie prędzej czy później też się bank centralny w strefie euro na to zdecyduje. Panów zdaniem, czy to dobry moment, by zmieniać walutę?
Żaden z krajów poza Niemcami, który wszedł do strefy euro, nie skorzystał na tym. Poza gospodarką francuską, która pozostała na niezmienionym poziomie, wszystkie gospodarki cofnęły się w swoim rozwoju, a szczególnie gospodarka włoska. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, bardzo dużo lobbingu jest w tym tekście, który pani redaktor przytoczyła. Ci eksperci, zresztą to słyszy się od lat, te same argumenty o przystępowaniu do euro. Tymczasem, gdybyśmy byli w strefie euro, w dużej mierze pozbawilibyśmy się jakiegokolwiek wpływu. Bo nawet porównajmy się do Czech. Nasza inflacja jest i tak mimo wszystko niższa. Nasze instrumenty i tak uruchamiamy samodzielnie, a tutaj bylibyśmy całkowicie zależni od decyzji, które są poza Polską. Ja nie wiem, ale najważniejszy jest argument ten pierwszy, który przytoczyłem. Żadna z gospodarek, żaden z krajów, które weszły do strefy euro, nie skorzystały na tym. Skorzystały jedynie Niemcy, a Francja pozostała na tym poziomie, na którym była przed wejściem do strefy euro.
Moim zdaniem Polska kilkanaście lat temu miała moment, w którym mogła przystąpić do strefy euro. Oczywiście koszty zawsze ponosimy, są ponoszone tego typu transformacji, natomiast z perspektywy naszej firmy, gdzie dużą część towarów kupujemy poza Polską, rozliczanie się w euro bywa czasem bolesne. Stąd tutaj powiem szczerze, ja jako przedsiębiorca uważam, że Polska gdyby przyjęła euro, my jako przedsiębiorcy mielibyśmy łatwiejszy proces rozliczania się z naszymi dostawcami. Ale to mówię, tutaj z perspektywy patrzę, gdy kupujemy za granicą, tak? Oczywiście, gdy wysyłamy za granicę, cieszymy się, gdy to euro kosztuje nawet i 5, i 6 zł by kosztowało, tak? Natomiast, ale to ponosimy koszty też zakupu tych materiałów. Także tutaj uważam, że koszty transformacji są do poniesienia, aczkolwiek wspólna waluta, uważam, by umocniła nasz kraj globalnie, jeśli chodzi o Europę i świat. Bo jesteśmy w tak zwanym koszyku walut wschodnich i każde turbulencje na świecie powodują to, że zaczyna się robić spekulacje na złotówce, forincie, czy jeszcze jakichś tam koronach. Tak? Także tutaj jakby będziemy zawsze obarczeni ryzykiem tego, że będziemy mieli tak te skoki naszego złotego.
I tutaj stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia.